Christmas Evans, kazanie 10, chrześcijańska zbroja. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Efezjan 6, rozdział 15 i 16 wiersz. Całkowita zbroja żołnierzy w dniach apostoła Pawła składała się z 7 różnych części. Całą tę zbroję Paweł używał w przenośni do prowadzenia chrześcijańskich działań wojennych przeciwko subtelnym, oszukańczym i niewidzialnym wrogom, księstwom i mocom, władcom ciemności tego świata i duchowej nikczemności na wyżynach, które nie tylko chodzą wokół jak ryczące lwy szukające kogo by pożreć, ale kuszą chrześcijan nawet na wysokich stanowiskach bojowników kościelnych zaangażowanych w sprawy duchowe. Jak żaby w Egipcie na stole i w komnatach Faraona, tak wylewają się z morza ludzkiego wysokiego mniemania o sobie, dążenia do własnych korzyści i przekonania o własnej nieomylności dowodzone przez ich generała, księcia ciemności. Chociaż pewne fragmenty zbroi służyły do obrony tych części ciała, które znajdują się bliżej ośrodka życia niż inne, to jednak wszystkie mają ogromne znaczenie dla żołnierzy krzyża zaangażowanych w wojnę duchową. Ktokolwiek zlekceważy jedną z broni lub części zbroi obronnej, z pewnością zostanie zraniony. Poszczególne części zbroi stanowią także kompletną osłonę wymyśloną przez nieskończoną mądrość i żadna z nich nie może działać bez pozostałych. Chociaż niektóre części mogą wyglądać jaśniej niż inne co do różnych cech charakterystycznych w różnym czasie, tak jak jeden chrześcijanin prześciga innych w pewnej rzeczy, ale wykazuje braki w innych rzeczach. Niektórzy wyróżniają się odwagą, inni gorliwością, inni wiarą, inni miłością i sympatią, a niektórzy utrzymują swoje buty większej czystości niż inni. Cała zbroja Boża jest konieczna, żebyśmy mogli być zdolnymi do wytrzymania w dniu złym i zebrania się na odwagę, żeby stanąć w prawdzie. Prawda jest silna, a jej nieodzownymi przyborami do dobrej walki pod sztandarem krzyża są wierność, szczerość i punktualność. Chociaż jesteśmy słabi, to jesteśmy mocni w Panu i w mocy Jego możliwości, jakie nasze dni, takie będą nasze siły. Moc Boża okazuje się w naszej słabości, a łaska Boża jest dla nas wystarczająca. W tym zaangażowaniu, zmagania z wrogami naszych dusz, musimy mieć pancerz sprawiedliwości, który jest najwspanialszym pancerzem broniącym nas przed szatańskimi pokuszeniami i sidłami tego świata. Musimy mieć także założone buty, a tym jest wartościowsza rozmowa o naturze i wymaganiach Ewangelii pokoju i świętości. A ponad wszystko tarcza wiary, główna część zbroi obronnej trzymana w lewej ręce w celu odpierania uderzeń wroga i osłony serca przed śmiercionośnymi strzałami, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Efezjan 6:16. Weźcie też przyłbicę zbawienia, aby ochronić wasze głowy przed zatrutymi strzałami wrogów, a mieczem ducha, którym jest Słowo Boże, tnijcie waszych nieprzyjaciół z prawej i lewej strony, dążąc do ich pokonania. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Efezjan 6:18. Zawsze pamiętając, że broń naszych działań wojennych nie jest cielesna, ale duchowa i ma moc przez Boga do burzenia silnych warowni ciemności. 2 Koryntian 10:4. Ze słów naszego tekstu możemy rozważać zbroję obronną i przydatność tej zbroi. 1 Rzymska. Najpierw skupimy się na zbroi obronnej. Chociaż buty przygotowane do głoszenia Ewangelii pokoju są wymienione w tekście jako pierwsze, to apostoł mówi ponad wszystko lub przed wszystkimi innymi rzeczami o wzięciu tarczy wiary. Tę wspaniałą część zbroi obronnej możemy zauważyć na pierwszym miejscu. I tu właściwym byłoby wejrzenie w naturę wiary. Co to jest wiara? W Słowie Bożym jest wiele fragmentów pokazujących ważność, wartość i efekty wiary, ale tylko jeden pokazuje, czym wiara sama jest w sobie. Znajdziecie go w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków w 1 wierszu. A zatem wiara jest substancją rzeczy, na które mamy nadzieję, rzeczywistością rzeczy, których nie widzimy, lub jak jest napisane, przeświadczeniem o rzeczach, na które mamy nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy. Jestem zdumiony, że tak mało uwagi poświęca się temu fragmentowi przez Bożych ludzi w omawianiu natury wiary, że oni błądzą w dzikim otoczeniu bez przewodnika, który kierowałby nimi i podejmują się tej tak długiej i niebezpiecznej podróży bez przyłbicy ani kompasu. Nic więc dziwnego, że dla niektórych wiara jest wszystkim, a dla innych prawie niczym. Zgodnie z opisem wiary podanym w powyższym fragmencie przez apostoła, widzimy, że wiara składa się z dwóch rzeczy: przeświadczenia o prawdzie, względnego świadectwa o rzeczach niewidocznych i pewności o charakterze niewidocznych świadectw i obietnic. Jest to podstawą oczekiwania dobrych rzeczy obiecanych przez niewidocznego Boga. To zgadza się z walijskim tłumaczeniem powyższego fragmentu. W tym sensie termin wiara jest rozumiany przez wszystkich ludzi, tak więc nie ma tu żadnej tajemnicy. W zwykłych transakcjach kupieckich ludzie rozumieją się nawzajem bardzo dobrze w tym względzie. Oto jest człowiek, który ma weksel na pewną znaczną kwotę, wystarczającą dla utrzymania go w komforcie, gdyby żył w czasach Metuzalema. Spytaj go, co sądzi o tym wekslu. Jestem przekonany, powiada, że weksel jest prawdziwy. Cóż więc jest powodem, że nie jesteś dalej radosny i szczęśliwy? Bo nie mam zaufania do banku, odpowiada. Ten człowiek nie ma wiary. To prawda, że on wierzy, że weksel nie jest falsyfikatem. Wierzy w jego autentyczność, ale taka wiara nie daje mu pocieszenia. Nie można zauważyć w nim żadnej zmiany ani w wyrazie twarzy, ani w ubraniu, ani w sposobie chodzenia. Ale jeśli by uwierzył, że weksel jest autentyczny i był pewien, że bank jest dobry, wtedy znaleźlibyśmy go jako zupełnie innego człowieka. Te dwa uczucia umysłu połączone tworzą, według mojej uniżonej opinii, naturę wiary, wiary Ewangelii, bez której nie można podobać się Bogu. Jeśli wierzymy prawdzie Ewangelii odnośnie co do rzeczy niewidzialnych oraz mamy pewność w mocy i wierności Boga do wypełnienia Jego obietnic, to jest to wiara nieobłudna, która jest czynna w miłości, która zwyciężyła świat i jest nieskończenie drogocenna. Każdy z was wierzy prawdzie Ewangelii, ale wielu z was nie ma najmniejszej pewności co do charakteru Boga. Jednakowoż obietnice Ewangelii zawierają sumę wystarczającą, żeby uczynić was zadowolonymi i szczęśliwymi na całą wieczność i dlatego świadectwo jest warte całkowitej akceptacji. Ale wy nie zaakceptujecie go, dopóki nie stanie się ono waszym udziałem. W Ewangelii znajduje się drogocenna perła, dziedzictwo, które jest niezniszczalnie nieskalane i które nigdy nie zwiędnie. Ale wy nie dbacie o nie i jesteście obojętni względem niego. Nigdy nie pytacie o nie, ponieważ nigdy nie modlicie się do Boga. Wasza droga, wasze życie i rozmowa nie prowadzi was do tego, aby posiąść to dziedzictwo. Krótko mówiąc, nie macie wiary. To jest sedno sprawy i język nawet nie potrafi wyrazić tego, w jak opłakanym jest stanie. Bohaterowie wiary, zapisani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, prezentują przed nami bardzo silny, uderzający dowód pewności co do obietnicy, mocy i wierności Boga oraz co do jego charakteru i ogólnie kontaktów z ludźmi. Abrahamie, jeśli ofiaruję swojego jedynego syna Izaaka, to co stanie się z obietnicą? Moje rozumowanie jest proste, będę robił to, co mi Bóg przykaże, mając pewność, że On może wzbudzić go z martwych, ponieważ moje potomstwo ma być tak liczne jak gwiazdy i piasek na brzegu morza, a i Mesjasz będzie z niego się wywodził. Od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, Hebrajczyków 11:18. Więc Abraham był zdecydowany, żeby ofiarować Izaaka na ołtarzu przez silną wiarę w obietnicę, przez wiarę w moc Boga i posłuszeństwo Jego przykazaniu. Mojżesz ustanowił Paschę i przeszedł przez Morze Czerwone. Przez wiarę w moc i autorytet Chrystusa, sługa setnika, został uzdrowiony. Powiedz tylko słowo, powiedział, bo przez Twoje słowo świat został stworzony i Twoje słowo jest pełne mocy i wystarczająco skuteczne, aby uzdrowić mojego sługę, chociaż nie dałeś mi żadnej obietnicy, że odniesie ono skutek. Przez wiarę w charakter Boga i jego charakterystyczne działanie rodzice Mojżesza ukryli go na brzegu Nilu. Zrobili oni koszyk i pomazali go mułem i smołą, a następnie włożyli do niego dziecko nad rzeką. Amramie i Jechebet, dlaczego wierzycie, że dziecko nie utonie w rzece? Jesteśmy pewni, że Bóg okaże nam dobro. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą. Psalm 106, wiersz 4. Twój charakter jest ekstraktem dobroci, miłosierdzia i współczucia, a Twoim charakterystycznym zwyczajem jest okazywanie dobra tym wszystkim, którzy Tobie ufają, zaś Twoje dzieło Boże to wysłuchiwanie modlitw. Wiara jest taka sama co do swojej natury, cokolwiek mogłoby być jej fundamentem i przedmiotem, obiektem, ale nie jest taka sama co do stopnia. Niektórzy są słabi w wierze i czytamy też o pewnych mających słabą wiarę lub o innych będących silnymi w wierze, dającymi tym samym chwałę Bogu. Wiara jest przedstawiana w Słowie Bożym przez różnorodne wyrażenia. Wierząc świadectwu Boga, które jest nazywane wiarą w prawdę, 2 Tesaloniczan 2:13, będziemy polegać na Panu i stać na Nim, przychodzić do Chrystusa i oglądać Jego chwałę, przyjmować Chrystusa, przyoblekać się w Pana Jezusa, zobowiązać się do trzymania naszych dusz dla Niego jako naszego wiernego Stwórcy i naszego najwspanialszego Odkupiciela. Autor listu do Hebrajczyków sugeruje to wszystko w podanym przez siebie opisie wiary. Jest powszechnie wiadomym, że stara droga wiodła do życia przez prawo. Wykonaj je, a będziesz żył. W Ewangelii natomiast uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i w tym schronieniu będziesz bezpieczny, ponieważ On jest drogą, prawdą i życiem. Jedynie przez wiarę możemy zjednoczyć się z Nim. Okiem wiary widzimy Jego chwałę, a ręką wiary odbieramy każde błogosławieństwo od Niego. Nie ma prawdy bardziej widocznej, ani częściej powtarzanej w Biblii niż absolutna konieczność wiary w sprawiedliwość Chrystusa. Dlatego też wnioskujemy, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Ta ważna prawda zawiera streszczenie Ewangelii. Prawda, którą Bóg błogosławi grzeszników dla nawrócenia w każdym miejscu i w każdym czasie. To było bardzo dobrze widoczne w wypadku Marcina Lutra. Sprawę wiary stawiał bardzo jasno, chociaż ciągle był skażony wszystkimi fałszywymi regułami, pozostałościami demoralizacji papiestwa. To był mistrzowski klucz, który otworzył żelazne bramy ciemności Antychrysta, żeby światło Ewangelii mogło zaświecić nad całą Europą, żeby Sobór Trydencki i wszystkie oszustwa i pełne mocy wpływy papiestwa nie mogły już dłużej światło Ewangelii ukrywać. Spójrzmy tylko na Kościół w Anglii obecnie, w jego słabym, tracącym żywotność stanie. Ilekroć wśród przywódców pojawi się pastor, który głosi jasno i wiernie powyżej wspomnianą prawdę, to wtedy grzesznicy nawracają się do Boga przez jego usługę. Wiara w naszym tekście jest porównana do tarczy. Przede wszystkim wzięcie tarczy wiary. Miłość jest największa w swojej naturze i będzie najwspanialsza na wieki w niebie, ale wiara jest najważniejsza jako tarcza na polu bitwy z powodu roli, jaką pełni, jak to możemy obserwować. W rejestrze Nowego Przymierza jest ona zasadą wiodącą do szczęścia z Bożego życia i wiecznego zbawienia. Mając wiarę, wszystko, co musimy robić przez wszystkie dni naszego życia, to uzupełniać ją. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 2 Piotra 1:5-7. I tak dalej. Jak długo będziecie mieć życie w swojej krwi, a w swoich nozdrzach oddech, a nigdy nie staniecie się bezowocni ani jałowi, ale będziecie przepełnieni wszystkimi tymi rzeczami. Wiara jest obrączką zaręczynową w ręku Ducha Świętego, za pomocą której grzesznik jest zjednoczony z Chrystusem, potępienie odrzucone, a biedny grzesznik usprawiedliwiony. Wiara jest również żywą zasadą całkowitego posłuszeństwa grzesznika niebiańskim przykazaniom. Jest ona czynna w miłości skierowanej ku Bogu i ku człowiekowi. Jeśli Bóg przykazuje człowiekowi opuścić jego rodzinny kraj i wszystko, co jest wokół i drogich ludzi, iść w nieznane, ofiarować swojego jedynego syna, zbudować arkę na suchym lądzie, wejść do pieca ognistego lub jaskini lwów, ukryć się w grocie skalnej przed swoimi prześladowcami. Wiara jest łaską, która będzie go wspierać i on nie zginie w piecu, nie spali go ogień, ani nie zatopi woda, bo końcem wiary jest zbawienie wieczne. Więc pierwszą ponad wszystkimi częściami ewangelicznej zbroi jest tarcza wiary. Tarcza miała ogromne znaczenie dla dawnych wojowników. Poeta Homer powiedział, że niektóre tarcze wojowników z czasów bitwy pod Troją zrobione były z siedmiokrotnie złożonej grubej skóry byka, pokrytej mosiądzem. Wiara jako tarcza chroni chrześcijanina od stóp do głów, a także osłania inne łaski, gdyż ma możliwość przemieszczania się i można ją ustawić pomiędzy wojownikiem a strzałą wroga, czy jest na poziomie głowy, stóp, serca, czy też jakiejkolwiek innej części oprócz pleców. Dlatego chrześcijanin nigdy nie powinien się wycofywać. Nigdy nie powinien odwracać się plecami do wroga. Bóg obiecał chronić wasze plecy tylko wtedy, gdy będziecie stać twarzą do wroga na ścieżce obowiązków. Ma to zatem ogromne znaczenie i powinniście bardzo uważać, w którym kierunku spoglądacie, do tyłu czy też do przodu. Dawid i Piotr i wielu obok nich zostało najstraszniej zranionych w plecy, ponieważ ich twarze odwrócone były w złą stronę. Wielu nauczycieli religii zamieniło się w słupy soli od czasów żony Lota, ponieważ spoglądali do tyłu. Myśl, o duszo moja, myśl poważnie o tym i patrz i módl się z całą wytrwałością. Zatem bójmy się, żeby dla żadnego z was nie zabrakło pozostawionej nam obietnicy, wejścia w jego odpocznienie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a kto jest wierny aż do śmierci, ten otrzyma koronę żywota. Przez chwilę przyjrzyjmy się temu. Na dole w dolinie znajduje się Goliat z Gad. Przywódca olbrzymów, jego giermek dźwiga przed nim niebywałej wielkości tarczę. A miło wyglądający młody człowiek o imieniu Dawid zamierza spotkać się z nim bez żadnej broni wojennej, bez żadnej widocznej tarczy, która zasłoniłaby go przed niszczącą bronią olbrzyma. On ma tylko swoją procę i kilka kamieni do walki oraz nieprzepuszczalną tarczę wiary w moc, wierność i dobroć żyjącego Boga, Izraela jako swoją osłonę. Ale kiedy Goliat podnosi swoją głowę w największej pogardzie na widok młodzieńca, kamień z procy uderza w jego czoło i przewraca się twarzą do ziemi, żeby już nigdy nie powstać. Wiara jest szkłem, które może rozniecić ogień ze słońca, a siłę i życie z mocy Jahwe. Wy, którzy jesteście słabi, będziecie silni w Panu i w potężnej mocy Jego. Następną częścią zbroi obronnej, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, są buty gotowości do głoszenia Ewangelii pokoju. Kiedy chrześcijanin idzie na wojnę, musi założyć swoje buty. Pomijając porównanie, doktryna jest następująca. To radość pokoju przez śmierć Chrystusa umożliwia chrześcijaninowi kroczenie ścieżką obowiązków. Ona zachęca umysł do wspinania się na szczyty gór, pokonywania lądu grząskiej gliny i doliny cienia śmierci, aż żołnierz poczuje, że ma dobre buty na swoich stopach, podróżując po nierównej drodze. Kiedy Dawid stracił radość pokoju Bożego, wkrótce stał się bosy i kulejący, i nie mógł podtrzymywać szeregu jak zwykle. Utrata radości Bożego zbawienia osłabia i zupełnie pozbawia energii żołnierzy krzyża, ale poczucie sensu Bożego pokoju i radość w wyrazie jego twarzy opierającej się na Ewangelii są nie tylko bardzo zachęcające, ale zabezpieczają i chronią jak dobre buty od węży i skorpionów, cierni i ostrych kamieni oraz umożliwiają chrześcijaninowi podążanie pewnym krokiem po drogach Bożych, tak jak człowiekowi, który ma założone dobre buty i może kroczyć po drodze. Podróżować drogą słuchania, modlitwy, śpiewania, uczęszczając na obrządki ewangelizacyjne, kiedy umysł nie pokłada w nich oparcia, to jak spacerować na boso po złej drodze w zimny dzień. Stopy wkrótce staną się przemarznięte i zdrętwiałe, a umysł wkrótce będzie przygnębiony. Dzieje się tak w wypadku każdego, kto wchodzi w łaskę bez miłości, pokoju i radości w Chrystusa, w ćwiczeniu serca, które przymusza nas słodko do kroczenia ciernistą drogą i walki w bitwach naszego Boga. Bez tych butów człowiek czuje się jakby śpiący i upadający po każdym kroku i nie może rozwijać się w religii. Obawia się wrócić, obawia się upaść, obawia się biec i oczywiście obawia się walczyć. Do takiego żołnierza powiedziałbym: załóż swoje buty i działaj jak mężczyzna, biegnij wyścigu, który jest przed tobą, żeby uzyskać nagrodę, walcz po męsku pod sztandarem krzyża, żebyś mógł założyć koronę. Te buty służą do zwiastowania Ewangelii pokoju. Gdyby nie były dla Ewangelii, nie byłyby jedyną bronią dla chrześcijanina do walki przeciw trzem największym wrogom: diabłu, ciału i światu oraz mocą z nimi sprzymierzonymi. W Ewangelii mamy pokój z Bogiem i spokój sumienia. W arsenale Ewangelii mamy wszelkie potrzebne i odpowiednie uzbrojenie, także możemy być zdolni przeciwstawić się fortelom diabła. Wierzący wyposażony w tę niebiańską i duchową broń pokona swoich subtelnych, ale pełnych mocy wrogów i w końcu zrobi więcej niż zdobywca nad nimi wszystkimi przez Tego, który go umiłował. W Ewangelii jest prawda, cała prawda i nic innego, tylko prawda. Tu jest pancerz sprawiedliwości, buty gotowości do głoszenia Ewangelii, tarcza wiary, przyłbica zbawienia, miecz ducha i duch modlitwy. To wszystko jest gotowe, przygotowane na koszt Chrystusa, kapitana naszego zbawienia. Ewangelia nigdy nie dociera do człowieka pusta. To pod wpływem Ewangelii pokoju ludzie są werbowani jako żołnierze krzyża. Oni nie są zawinięci w całun, ale ubrani w ewangeliczną zbroję, żeby mogli być aktywni, kiedy zostaną otoczeni przez wielu wrogów. Mając zamiłowanie do ucztowania, wykorzystują bogate zaopatrzenie Ewangelii, żeby stawać się coraz silniejszymi do pracy i do walki. Załóżcie, moi przyjaciele, buty pobożnego życia i głoszenia. Tylko pozwólcie waszemu głoszeniu być takim, jakby pochodziło z natury i wymagań Ewangelii Chrystusowej. Bądźcie świętymi w każdym sposobie głoszenia, ponieważ Ewangelia pokoju wymaga świętości serca i świętości prowadzenia. Powinniście być świętymi w różnych stanach waszego życia, jako mężowie i żony, rodzice i dzieci, mistrzowie i służba, w domu i za granicą, prywatnie i publicznie, w pomyślności i nieszczęściu. Nigdy nie zapominajcie założyć waszych butów. Pozwólcie waszemu światłu tak świecić przed ludźmi, żeby mogli zobaczyć wasze dobre czyny i uwielbić imię Ojca, który jest w niebie. Powinniście być jak miasto zbudowane na wzgórzu, które się nie ukryje, i jak sól ziemi, bo jeśli sól straci smak, czymże ją posolić? Inteligentny i obdarowany nauczyciel religii bez pobożnego życia jest jak bosy człowiek, dobrze ubrany w swój mundur, ale bez butów. Jego życie, jego profesja nie pasują do siebie. Jego stopy są poranione i makabrycznie spuchnięte. Nie może podążać za armią, opuścił miecz i przyłbicę, zgubił tarczę i w końcu został uwięziony przez wroga i ofiarowany na ołtarzu zagłady. Podczas gdy ci, którzy założyli swoje buty głoszenia Ewangelii pokoju i kroczą w nich i walczą w nich, zasiądą w niebiańskim Jeruzalem, ukoronowani z honorami i chwałą, wykrzykując: nie nam, nie nam, ale Twojemu imieniu, o Panie, niech będzie chwała. Teraz na polu bitwy znajdują się inni, pracowicie zaangażowani, dobrze ubrani w kompletne mundury, walczący z całkowitą pewnością zwycięstwa. Dwójka rzymska. Teraz zajmiemy się przydatnością zbroi. Zbroja ma chronić duszę przed zatrutymi strzałami wroga. Chrześcijanin musi się potykać z ogromną ilością wrogów, zbyt liczną, żeby teraz o wszystkich wspomnieć. Bezbożność jest bardzo strasznym wrogiem, ale nie może ostać się przed tarczą wiary. Ostateczne spojrzenie na tarczę powoduje wycofanie się bezbożności bez wystrzelenia żadnej strzały. Nieposłuszeństwo jest w pewnym sensie jednym z najgorszych wrogów, jakich ma chrześcijanin. Mimo że nie będzie ani walczyć, ani uciekać, to zatrudnia cielesne i inne argumenty, żeby bronić swoich powodów i orędować za nimi. Posłuszeństwo niebiańskim rozkazom jest jedną z najjaśniejszych oznak prawdziwej wiary. Te dwie rzeczy są diametralnie przeciwstawne sobie nawzajem i czasem powodują, że szczery chrześcijanin chwieje się przed przerażającym widokiem wzgórza sądu. Żeby spiąć się na to wzgórze, potrzeba silnej wiary. Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na dobrego starego Abrahama idącego na górę. Niebiański rozkaz wydany Abrahamowi brzmiał: weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Rodzaju 22:2. Cielesny argument w imieniu nieposłuszeństwa mówił mu: jeśli wykonasz ten rozkaz, to złamiesz ogromną ilość innych rozkazów. Musisz zniszczyć ten silny i pełen mocy węzeł ojcowskiego uczucia, który jest wszczepiony w naturę człowieka, i wielkie przykazanie prawa moralnego: nie zabijaj. A nawet samo człowieczeństwo wzrygnie się na myśl o popełnieniu tak okrutnej zbrodni, nie wspominając już religijności. Co się stanie? Z wielką obietnicą o Mesjaszu zlędźwi Izaaka, na której budujesz swoją wiarę. Jeśli masz chociaż iskierkę religijności i pobożności w sobie, powstrzymaj się przed tym aktem, który sprawi, że wszystkie narody wokół ciebie będą miały od razu do uwielbiania prawdziwego Boga i zawsze będą patrzeć na ciebie jak na mordercę. Czy twoi służący będą cię widzieć w innym świetle? I najprawdopodobniej złamiesz serce Sary. Możesz równie dobrze zamordować ją razem z synem. Ale Abraham nie radził się ciała i krwi i nie zwracał żadnej uwagi na sugestie cielesnych powodów. Z największą wzgardą spojrzał na wroga, nieposłuszeństwo, i wstał Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Rodzaju 22:3. Podróżował 3 dni z całkowitą determinacją, żeby pociąć ciało Izaaka na kawałki i przelać krew jego serca na płonącym ołtarzu, żeby zostały strawione na popiół przez pochłaniające płomienie. Chociaż Abraham kochał syna jak swoją własną duszę, to jednak przykazanie jego Boga było droższe jego sercu. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam i pomodlimy się i wrócimy znowu do was. Rodzaju 22:5. Ponieważ twardo wierzył, że Bóg wzbudzi go z popiołów ołtarza i wtedy oni wrócą razem. Wyobrażam sobie, że widzę ich budujących ołtarz na górze. Jestem zupełnie bliski zgubienia się w słowach, które mogłyby wyrazić uczucia obojga. Kiedy Abraham jedną rękę położył na Izaaku, swoim drogim, umiłowanym synu, a w drugiej trzymał nóż, gotowy do zanurzenia go w serce Izaaka. Nie słyszę uroczystych dźwięków, bo nie ma takich, a tylko śmiertelną ciszę góry Moria. Ziemia nie może przemówić, niebiosa muszą zainterweniować. Słuchaj! O, cóż za dźwięk przepełniający serce radością! Słyszę głos wielkiego anioła przymierza mówiącego z nieba: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Rodzaju 22:11-12. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Hebrajczyków 11:17-19. Góra Moria wyraża gorycz Jahwe, część tej samej góry, gdzie Dawid był w ogromnej rozterce i goryczy duszy z powodu niszczącego miecza anioła pańskiego, i zbudował ołtarz i złożył na nim ofiary całopalne i ofiary pokoju na progu klepiska Arawny Jebuzejczyka. 2 Samuela 24. Gdzie potem powstała świątynia, w której tysiące owiec było ofiarowanych i poświęconych, a przede wszystkim, to tam Boży Syn wypił gorzki kielich, który jego ojciec dał mu do picia, i wykrzyknął: Eloi, Eloi, lama sabachtani. Tak więc to interesujące sprawozdanie z wiary Abrahama zamanifestowanej na górze Moria Naturalnie prowadzi mnie do spojrzenia na małą wyniosłość, na zboczu góry zwanej Golgota, Kalwaria. Tu widzę dwie góry, dwóch ojców, dwa ołtarze, dwie ofiary, dwa śmiertelne narzędzia manifestujące największą miłość w najwspanialszy sposób. Tylko, że miłość Boga na Golgocie ubrała koronę i trzymała palmę. Pan miał niepodlegające dyskusji prawo, żeby zażądać Izaaka od Abrahama, kiedykolwiek uznał to za stosowne, ale my nie możemy niczego wymagać od Niego. My nie zasługiwaliśmy na taką manifestację niebiańskiej miłości. Bóg okazał swą miłość do nas, bo gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jego wrogami przez nasze złe uczynki, Chrystus umarł za nas. Rzymian 5:8. Dobrze zrobimy, jeśli będziemy rozważać aktywną zasadę w tym akcie posłuszeństwa. Moc Boża nie manifestowała się tutaj w taki sam sposób, jak to się dzieje, gdy słońce wschodzi i zachodzi, gdy rozdzieliło się Morze Czerwone i rzeka Jordan, ale działo się to przez wiarę, która jest działaniem Ducha Bożego. Ona była aktywną zasadą, która uczyniła go zdolnym do posłuszeństwa. Wszystkie strzały cielesnych argumentów, broniąc okoliczności nieposłuszeństwa, wbijały się mocno w tarczę wiary, ale w końcu nie mogły zranić Abrahama. Wiara, czynna w miłości, oczyszcza serce i manifestuje siebie samą przez dobre uczynki, odwracając grzeszników od głuchych bożków do służenia żyjącemu Bogu. Wiara zwyciężyła świat i ugasiła wszystkie rozpalone strzały nikczemności lub rozpalone strzały Beliala, według Walijskiego. Jest nim diabeł, książę ciemności, którego kosz jest pełen zatrutych strzał. Jest on pełnym mocy, subtelnym i niewidocznym wrogiem, pełnym zapalczywego gniewu i oburzenia przeciwko Bogu i Jego ludziom. Tak jak strzały w orientalnych bitwach były z jednego końca zatrute, a z drugiego rozpalone ogniem. Wróg czasami ciska te płomienne strzały w chrześcijanina, żeby rozpalić ten sam niepoświęcony ogień w jego piersi, który upiecze go, zanim zostanie doścignięty przez ogień poczucia winy w sumieniu, a wtedy będzie mógł wziąć i spalić go ogniem i siarką w bezdennej otchłani. Z kosza pokuszenia wystrzelił deistyczną strzałę w umysł Adama w raju, która postawiła cały świat w ogniu, żeby płonął na ołtarzu bałwochwalstwa aż do dnia dzisiejszego. Diabeł wystrzelił strzały grzesznej żądzy w króla Dawida i strzały strachu przed ludźmi w Piotra, które bardzo paskudnie zraniły ich obu w plecy. Wpuścił te strzały chciwości w serce Judasza, bo on nie miał tarczy, żeby się obronić, i zapalił go i najokrutniej palił, aż upadł wieczny ogień piekielny. Ogień zapalony w końcu szatańskich strzał ma naturalną tendencję do zapalania serca grzesznika ogniem miłości do grzechu. Przez te ogniste strzały zapala się język tak, żeby skalać całe ciało i postawić w ogniu naturalny porządek rzeczy. Kiedy człowiek jest rozpalony ogniem piekielnym, w żaden sposób nie może tego ognia poskromić. Jest on niesforny, zły, pełen śmiertelnej trucizny. Przez ogień pochodzący z tych ognistych strzał pierś grzesznika jest ciągle rozpalana ogniem strachu i poczucia winy pod wpływem najokrutniejszego doznania jakiegoś straszliwego oczekiwania na sąd i zapalczywe oburzenie, które pochłonie Bożych przeciwników. Tarcza wiary jest więc absolutnie konieczna jako uzbrojenie obronne, dzięki któremu będzie zdolny ugasić te ogniste strzały diabła. Ta żywa zasada wszczepiona w serce pobudza grzesznika i czyni czujnym i aktywnym. Te wszystkie straszne i poważne rzeczy dotyczące wieczności są rozłożone przed Nim nie gdzieś daleko, ale przy Jego boku, blisko Niego, dokładnie przed Nim. Wiara stawia przed oczami jedynego, najwyższego, wiecznego, wszechmogącego, sprawiedliwego, świętego, wiernego i miłosiernego Boga. Prawo moralne świeci wokół całym splendorem, ponieważ jest święte w swej istocie, sprawiedliwe we wszystkich swoich wymaganiach, sprawiając wrażenie moralnej doskonałości bóstwa. Ukazuje surową, nieugiętą sprawiedliwość, wymachującą swoim błyszczącym mieczem. I czyż winny może być w jakikolwiek sposób oczyszczony bez pełnego zadośćuczynienia dla popełnionego wykroczenia? Wtedy wiara wskazuje na Syna Bożego w całej chwale Jego osoby jako Boga człowieka, w całej doskonałości Jego usługi, jako proroka, kapłana i króla, a cała nieskończona zasługa Jego zadośćuczynienia przez Jego prawość powoduje, że wrogowie mogą być pogodzeni z Bogiem, nadzy odziani, nieczyści oczyszczeni, głodni nakarmieni, pragnący mogą pić w obfitości, a więźniowie zostać uwolnieni i wyniesieni do chwały wolności dzieci Bożych. Ma miejsce całkowite skazanie człowieka na oddzielenie duszy od ciała przez śmierć. Dalej, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny, wiekuistą karę dla niegodziwych lub wiecznie trwające szczęście dla sprawiedliwych i cała chwała błogosławieństwa związanego z usprawiedliwieniem i uświęceniem, z całkowitą gwarancją, że Bóg wypełni swoje obietnice. Umiłowanie grzechu jednakże nie może zapalić płomienia w sercu chronionym przez tarczę wiary. Podobnie jak moc poczucia winy nie może przywieść duszy w stan rozpaczy, ponieważ wiara w krew Jezusa zdusi umiłowanie grzechu. I tam, gdzie w pełni ona działa, cała moc funkcjonowania jej pary wodnej i wody jest stymulowana przez modlitwę i wytrwałość. Tam umiłowanie grzechu nie może uczynić wielkiego zniszczenia. Wszystkie części zbroi są duchowe, ale wytrzymałe i solidne w swojej naturze. Przez całą wojnę możemy więc używać tego samego pasa, tego samego pancerza, tej samej tarczy, przyłbicy, tych samych butów. To samo światło, które świeciło na serce Pawła w drodze do Damaszku, ta sama wiara, ta sama nadzieja i ta sama miłość, kiedy on kończył swój bieg z radością, triumfując w dotrzymaniu miłości.